Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Jest szansa, że pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie na Pomorzu w gminie Choczewo. Nadmorska lokalizacja Lubiatowo-Kopalino w tej gminie jest preferowanym miejscem pod budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, poinformował inwestor spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. A od 1 marca pracownicy służb medycznych będą musieli mieć udokumentowane pełne szczepienia. Jest jeszcze szansa, że na mniejsze zanieczyszczenia w miastach. Od Wigilii, od jutra starsze samochody mogą mieć kłopot z wjazdem do centrów miast. Więcej o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dzień dobry.
Snowflakes are falling, knee-deep on the ground. The church bells are calling, everybody's in town. All the people getting ready for the good time to roll. There's a feeling of Christmas stirring deep in the soul. Story of Christmas and a story of love, told by an angel coming down from above. And I know you believe it with all of your heart. So I send my love to you wherever you are. I've been thinking about you this Christmas.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik pracodawców Pomorza, oraz Roman Walasiński, prezes Swissmed. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek pytanie do państwa. Święta na wyjeździe gdzieś z rodziną, czy no, też rodzinnie w domu na miejscu?
No jeśli chodzi o mnie, to ja w trasie w tym momencie zatrzymałam się tutaj na autostradzie, no bo jadę na Podlasie, święta spędzamy w hotelu, tak staramy się co roku, ale wyjazdowo.
Wyjazdowo i śniegu na pewno tam nie zabraknie.
Nie zabraknie.
Pani Ewa Podgórska-Rakiel, pan Roman Walasiński.
Ja również na wyjeździe, o ile można powiedzieć, że wyjazd na Kaszuby jest jakimś wielkim wyjazdem, ale będziemy celebrować święta na Kaszubach i wygląda na to, że po paru latach ze śniegiem, więc to nas bardzo, bardzo cieszy. Duża rodzina przyjeżdża do nas.
No właśnie, zdaje się, że na Kaszubach to nawet stoki narciarskie już się powoli otwierają, także kto będzie miał ochotę, będzie mógł skorzystać z nart, bo słyszałam, że na południu kraju na święta wcale to tak różowo nie wygląda, tam śniegu raczej może zabraknąć, więc jeśli na narty, to wiemy, że u nas w Wigilię i w święta ma padać śnieg, więc zapraszamy na Pomorze. Narciarzy, może mniejsze górki, ale są. Kryzys energetyczny na świecie, Rosja wpływająca swoimi działaniami na cenę gazu, a od wczoraj znamy lokalizację pierwszej polskiej państwowej elektrowni atomowej. Tak jak się spodziewaliśmy już od wielu lat, powstanie ona na Pomorzu w gminie Choczewo, a dokładniej w powiecie Lubiatowo-Kopalino. Elektrownia atomowa na Pomorzu, państwa zdaniem i w ogóle elektrownia atomowa, za i przeciw?
Jeśli chodzi o elektrownię atomową, to tego typu komunikaty słyszeliśmy już, przynajmniej ja pamiętam, sprzed 30 paru lat, przed 20 i teraz obecnie. Jeśli chodzi o mój stosunek do atomu, tak, tylko w nowoczesnych technologiach, bardzo starannie wybrani doradcy i inwestorzy. I wydaje się, że tutaj wyjścia nie mamy. No jeżeli przeanalizujemy sytuację w Europie, to chyba jesteśmy jedynym dużym krajem w Europie, który takiej elektrowni czy takich zasobów energetycznych nie ma. A biorąc pod uwagę to, co w tej chwili mamy wokół siebie, to jest jedna z konieczności, którą w formule takiej hybrydowego rozwiązania dostępu do energii jest konieczne, więc ja jestem za. A jeżeli jeszcze do tego dołożymy lokalizację, która dla naszego regionu, nawet północnej Polski, przyniesie dużo korzyści również w kontekście pewnego intelektu naukowego, który tutaj wokół tej elektrowni się pojawi, no to naprawdę jest to decyzja pozytywna na koniec roku. Oby tylko szybko i profesjonalnie była zrealizowana, po prostu zrealizowana.
No ja przyznam, że tutaj się z panem zgodzę w 100%. Na pewno potrzebujemy takiej elektrowni. Może nie czuję się ekspertem, prawda, w zakresie akurat elektrowni atomowej, ale moim zdaniem zdecydowanie tak, musimy być niezależni. Natomiast też zastanawiam się pod kątem zatrudnienia, bo na pewno wiele osób znajdzie tam zatrudnienie i to takie kadry wysoko wykwalifikowane. To zdecydowanie oceniam pozytywnie. Natomiast sama lokalizacja może jest taka, że ta kadra będzie pewnie poszukiwana w całej Polsce, ale nie mam wątpliwości, że znajdą się odpowiednie osoby do konkretnych stanowisk i że ta elektrownia, mam nadzieję, powstanie i będzie dla nas taką też trochę niezależnością właśnie. Jak najbardziej.
To jest wspaniała też informacja, dodam, dla młodych ludzi, no, tych, którzy kończą w tej chwili szkoły i uczelnie, bo wydaje się, że tutaj koniecznym jest uruchomienie również na uczelniach, myślę tutaj o Trójmieście oczywiście lokalnie, odpowiednich wydziałów kształcących kadry. I to jest, tak jak pani powiedziała, wysoko kwalifikowana kadra, która może uzyskać zatrudnienie na następne lata pokolenia. Ja, korzystając z okazji, jeszcze tylko jednej rzeczy powiem, która przyszła mi teraz w pamięci, a mianowicie przed wielu laty, przed 30 laty, kiedy tak w ramach atmosfery przedświątecznej, i oby tak nie było, przed 30 laty, kiedy uczyłem się, zdobywałem szlify radcy prawnego, jedna z naszych koleżanek miała taką ciekawą pieczątkę, której brzmienie było mniej więcej takie. Pracowała tam elektrownia atomowa w Żarnowcu, w budowie, w likwidacji i w upadłości. I to była pieczątka formalnego przedsiębiorstwa, które funkcjonowało wówczas przed 30 paru laty. No i niech ona po prostu, ta formuła, nie będzie też przestrogą dla tych, którzy w tej chwili, tak jak mówiłem wcześniej, profesjonalnie mieliby się zająć realizacją takiego ciekawego, dużego i potrzebnego projektu dla nas wszystkich.
No, aby ten projekt nie skończył tak, jak właśnie ta elektrownia w Żarnowcu, która w związku z tym, że jest tutaj niedaleko nas, to my widzimy też, jak to teraz wygląda. No, trochę szkoda, że to stanęło na tym etapie, aczkolwiek rozumiem, że były różne powody tego. No, miejmy nadzieję, że w tym wypadku będzie inaczej.
Jest jeszcze jedna unikalna sytuacja, mianowicie dostęp do tej nowoczesnej technologii, nieograniczonej właściwie żadnym z kierunków. Tak? Mamy prawo w tej chwili wyboru bardzo nowoczesnych technologii. Dostępnych jest sporo bezpiecznych rozwiązań i stąd też wydaje się, że możemy naprawdę wyprzedzić kilka krajów, które zainwestowały kilkadziesiąt lat temu w tę technologię. Także jak najbardziej jestem za tą decyzją.
No, oprócz tego, że będą to super nowoczesne technologie, to weźmy pod uwagę, że na Pomorzu mamy przecież sporo innowacyjnych firm, które się świetnie rozwijają, również bazując na nowoczesnych technologiach, będąc ich autorami także. I tutaj upatruję z kolei ja szansy dla nich jako firm kooperujących. To jest ten nasz local content, który no, dobrze by było, żeby został wykorzystany przy współpracy powstawania tej elektrowni, no i później już jej działania i obsługi. Będą tak. Państwa zdaniem takie możliwości, ewentualnie jak o to zadbać, żeby zapewnić udział naszych firm właśnie potem we współpracy?
No ja nie mam żadnej wątpliwości, że my z całą pewnością tu na Pomorzu mamy firmy, które właśnie są wyspecjalizowane w tego typu technologiach i no pewnie jako pracodawcy Pomorza będziemy również dbali o to, żeby te firmy również tutaj były zaangażowane w ten projekt. No moim zdaniem na pewno jesteśmy w stanie tutaj też na Pomorzu zapewnić i kadrę zarządzającą, i kadrę, że tak powiem, pracowników wysoko wykwalifikowanych i uczelnie również nasze techniczne mogą jak najbardziej tutaj kadrę również zapewnić. Także ja bym była za tym, żeby tutaj upatrywać w tym projekcie na pewno szansy dla Pomorza.
Ja tylko dodam, że lata uświadamiania Polaków nie poszły na marne. Jak wynika z ostatniego badania dotyczącego popularności budowy elektrowni atomowej w Polsce, aż 78% Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej jest potrzebna, są zwolennikami tego rodzaju energetyki. No to jest coś niesamowitego. W sytuacji, gdy sobie przypomnę, gdy rozpoczęła się w ogóle już między Żarnowcem, a później decyzjami kolejnymi o tym, że gdzieś tutaj na Pomorzu może powstać elektrownia jądrowa. Pamiętam te dyskusje przeciwników. Pamiętam, jak bardzo mieszkańcy Mazowsza protestowali, żeby tutaj w okolicach Pomorza nie było takiej elektrowni jądrowej i jak bardzo optyka się zmieniła.
To tylko świadczy o tym, że jakby młodsze pokolenie doszło do głosu, jak również chyba wszyscy sobie uzmysławiamy, jakie potrzeby energetyczne stoją, jakie to są wyzwania przed gospodarkami świata. I tutaj naprawdę bez zaplecza, bez budowania odpowiedniej takiej poduszki bezpieczeństwa energetycznego, no wiele projektów się nie uda. I mamy do czynienia aktualnie z taką sytuacją. Stąd też wydaje się, że te statystyki są jak najbardziej adekwatne do potrzeb i do sytuacji, którą mamy. Tutaj nic dodać, nic ująć. Trzeba po prostu to robić, trzeba to robić bezpiecznie, ale też trzeba budować hybrydy, czyli energię, pozyskiwać energię zieloną i tak dalej. Ja bym chciał dożyć czasów, kiedy zupełnie dawno dowiedziałem się, że w Paryżu nadmiary energii zużywane są na oświetlenie wieczorem Paryża i wieży Eiffla. To jest taka droga, którą musimy przebyć w ciągu następnych 10-20 lat, aby te nadmiary energii elektrycznej, które nie da się ulokować, nie da się jej sprzedać, po prostu zużywać na takie trochę na przyjemności, ubogacenie miast i nie wiem, nie jest wokół siebie.
Mm-hmm. Ja jedynie tylko dodam, bo pamiętam, jak ta dyskusja właśnie o tej elektrowni w Czarnobylu odbywała się, kiedy ta budowa trwała, to ja byłam wtedy dzieckiem i pamiętam rozmowy, może ten taki strach i lęk przed tą elektrownią wynikał trochę z tego, że jakby no, była pewna taka niewiedza na temat jak gdyby tych nowych technologii, które wtedy były używane i może taki właśnie lęk bardziej. Natomiast w tej chwili wszyscy widzimy, że jest to nam niezbędne, te najnowsze technologie no, na tyle są nowe, że potrafimy chyba zabezpieczyć tutaj też i lokalnych mieszkańców i środowisko, więc chyba to się powinno udać. Mam nadzieję, że tak.
A poza tym chyba wszyscy mamy bogatą wyobraźnię i potrafimy sobie wyobrazić, co się stanie, gdy prądu po prostu zabraknie.
Tak.
Chyba gorszej sytuacji nie można sobie wyobrazić. Zmieniamy temat, proszę państwa. Szczepienia pracowników służb medycznych coraz bliżej. Od 1 marca pracownicy służb medycznych będą musieli mieć udokumentowane pełne szczepienia. Wczoraj poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Podpisanie rozporządzenia ma się odbyć lada chwila. Mówimy tutaj o obowiązkowym szczepieniu zarówno zawodów stricte medycznych, jak i wszystkich pracowników podmiotów medycznych w kraju wraz z pracownikami aptek, czyli każda osoba związana z ochroną zdrowia, czy jest medykiem, czy medykiem nie jest, będzie musiała udokumentować przejście pełnego szczepienia. Do marca, do 1 marca wystarczająco czasu, żeby się zaszczepić. Państwa zdaniem to się uda?
Moim zdaniem to się uda. Tak, natomiast to jak gdyby też pytanie, czemu dopiero od marca, to jest dla mnie takie pierwsze
Ja myślę,
pytanie.
Że gdyby natomiast było teraz wymagane, tak. To część osób musiałaby zrezygnować z pracy na chwilę, bo po prostu musi być ten czas, żeby się zaszczepić.
Natomiast jest to kierunek zdecydowanie pozytywny i tutaj nawet właśnie to, że medycy, jak i ta kadra, która jest zatrudniona nawet w administracji, prawda, w szpitalach, czy osoby, które są zatrudnione w aptekach, zdecydowanie tak. Powinno to oczywiście moim zdaniem też pójść szerzej na szkoły, prawda, na uczelnie, bo jednak zdecydowanie szczepienia chronią. Widzimy też, jeżeli chodzi o te zgony, no nie jest to może temat taki przed świętami.
Ale on jest, nie zakopiemy go, nie schowamy.
I musimy o tym wiedzieć. Tak, więc moim zdaniem zdecydowanie pozytywna decyzja rządu i w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Jestem zdecydowaną tutaj akurat zwolenniczką szczepień. Ja sama dużo jeżdżę, podróżuję, uważam, że jednak te szczepienia chronią całą naszą rodzinę i jestem zdecydowanie pozytywnie nastawiona do tej decyzji.
Mm-hmm. Ta regulacja jest też taką regulacją porządkową, bowiem ja obserwuję tutaj z własnego otoczenia, że jeśli chodzi o kadry medyczne, to problemu nie ma. To znaczy ja mam przekonanie, że prawie 100% kadry medycznej jest zaszczepione. Natomiast pewne wątpliwości budzą po prostu kadry techniczne, serwisowe, które współpracują z ośrodkami medycznymi i uporządkowanie tej kwestii, czyli przyrównanie relacji bezpieczeństwa na te osoby, to jest bardzo, bardzo ważne i odpowiedzialne. Biorąc pod uwagę kolejną falę, omikron i tak dalej, to właściwie nie mamy wyjścia. To musimy te kadry przygotować i czuć się po prostu bezpiecznie. Także to jest dobra decyzja i dobra informacja przed świętami.
Mm-hmm. No ja tutaj... To też jakby patrząc, może jedno zdanie odnośnie tego, że powinniśmy też postrzegać jakby tą decyzję pod kątem tej ochrony w zakładzie pracy, bo jakby ja zawsze patrzę pod kątem też prawa pracy, no to tutaj na pewno pracodawca, jakim jest szpital, no zapewni przez to też bezpieczeństwo oczywiście pracowników. Natomiast też tu zgodzę się z panem, bo wiem, że są takie osoby, które są zatrudnione nie na stanowiskach medycznych, nie jako lekarze, pielęgniarki, ale właśnie gdzieś tam czy w księgowości, prawda, czy w obsłudze technicznej, które nie chcą się szczepić w szpitalach i to chyba pomoże. To, dzięki temu no, też te osoby no, zaszczepią się, w związku z czym będzie to bezpieczeństwo większe.
A ja chciałam podać taki właśnie przykład, nie tylko jakby część techniczna służb związanych z medycznymi, ale na przykład i to taki przykład z życia, kiedy osoba, która miała zaprowadzić małe dziecko na rehabilitację, zadzwoniła, żeby się dowiedzieć, czy rehabilitant przeszedł cykl szczepień, bo będzie miał do czynienia z akurat tak małym dzieckiem, które nie może być szczepione. No i się okazało, że ktoś tam rzucił słuchawką, że co to pana obchodzi, czy rehabilitant jest szczepiony, czy nie. No i właśnie obchodzi, bo jeśli teraz możemy szczepić dzieci od 5 roku życia, to fajnie, ale są też te maluchy, których no, nie ma jeszcze dla nich żadnych szczepionek. I to jest ważne, żeby je chronić przed tym, żeby nie zachorowały.
Tu się zgadzamy.
Zmieniamy temat. Jutro mają wejść w życie przepisy zezwalające samorządom ustanawiać własne zasady wjazdu do stref czystego transportu. Skutkiem może być zakaz wjazdu do centrów miast dla starszych diesli lub aut benzynowych oraz wprowadzenie dodatkowych opłat. Przypomina o tym bankier.pl. To oznacza, że gminy będą miały takie prawo, że mogą ustanowić opłaty, po uiszczeniu których poruszanie się po strefach czystego transportu będzie możliwe. Myślą państwo, że gminy będą korzystały z tego uprawnienia, że no wjedzie się na przykład do centrum Gdańska, jak się wykupi specjalny abonament i zapłaci się tam, nie wiem, no 30 zł za cały dzień pobytu w centrum ścisłym.
Ja myślę, że pani redaktor dzisiaj przygotowała bardzo dobre informacje, takie trochę pod choinkę. Pytając na pytanie, jak najbardziej powinny gminy realizować to uprawnienie. I to uprawnienie widać już w różnych miejscach w Europie, gdzie nie tylko do centrów dużych miast, bo jak my sobie myślimy o centrach miast, no to zawsze musi być duże miasto. Ja myślę, że nawet powinien być obowiązek ustanawiania takich stref w każdej miejscowości bądź w każdej mieście w formule takiej edukacyjnej, bo no, te miasta nasze, szczególnie centra, no wyglądają tak, jak wyglądają. Tak? Ja już nie wspomnę tutaj o kwestiach tych pyłów szkodliwych i atmosfery, ale my musimy też nabrać jakichś nawyków ekologicznych, w którym jednym z nich jest po prostu zakaz używania sprzętu, który nas truje. Sprzętu, urządzeń, maszyn, silników, które nas po prostu trują. I to jest naprawdę kolejna dobra wiadomość pod choinką.
Ja bym jeszcze tylko dodała, że tutaj potrzebna byłaby też taka infrastruktura jakby poza miastem. No, marzy mi się metro, prawda, w Gdańsku na przykład. Pewnie jeszcze wiele lat nie zobaczymy tego metra w Gdańsku. Natomiast na pewno rozwój dróg rowerowych. Wczoraj widziałam też mapkę właśnie tego rozwoju dróg rowerowych w Gdańsku. Bardzo mi się to podoba. Przebudowa dróg pod tym kątem, to pewnie też pomoże. Nie powinniśmy oczywiście truć środowiska, natomiast też patrząc po ulicach Trójmiasta, to wydaje mi się, że jednak ta średnia wieku aut, które jeżdżą, to jest tak powiedzmy w okolicy 10 lat. Ja bym powiedziała, że chyba to się wszystko zmienia na korzyść dla środowiska, ale zdecydowanie tak, natomiast nie wiem, czy to jest na ten moment, bo chyba takie kwoty dodatkowe i zakaz wjazdu do miasta, do centrum, na ten moment chyba jest to zbyt kontrowersyjne. Nie wiem, czy to tak od razu
znaczy,
to
kwotę, którą ja tutaj podałam, to była tak z głowy, to typowo przykładowo.
Wydaje mi się, że z czasem jak najbardziej tak i powinniśmy w tym kierunku pewnie pójść. Natomiast oczywiście z wyłączeniami dla przedsiębiorców, którzy dowożą towar, prawda, którzy mają jakieś swoje sklepy, zakłady zlokalizowane w centrum, no bo jakieś tam wyłączenia pewnie będą musiały być.
No ja mam nadzieję, że z kolei będzie tak fajna infrastruktura i taka siatka połączeń komunikacyjnych, że nawet nie będzie nam się śniło, żeby brać samochód i się potem stresować, gdzie ten samochód zaparkować. Po prostu wsiadamy w środek komunikacji, elektryczny jakiś na przykład, który nas bezpiecznie dowiezie na miejsce. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś pani Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik pracodawców Pomorza oraz Roman Walasiński, prezes Swissmed. Życzę i naszym słuchaczom, i naszym gościom spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Jutro audycji nie ma. Wszystkiego dobrego i dużo, dużo zdrowia.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Świąt. Dużo zdrowia. Wesołych świąt. Do widzenia.
Do widzenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.